Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jak zawsze serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej cyklicznej audycji. Dziś moim i Państwa gościem jest Mirosław Kuleba, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, prozaik, reportażysta, niezależny dziennikarz, korespondent prasowy na wojnach w Abchazji, Jugosławii i Czeczenii, laureat 3 lubuskich Wawrzynów Literackich, a z zamiłowania myśliwy, sadownik i winiarz też przy okazji i poszukiwacz szlachetnych kamieni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Życiorys masz niezwykle bogaty i mocną pozycję w polskim środowisku reporterów. Z uznaniem o tobie wyrażali się giganci polskiego reportażu, Krystyna Kurcza-Bredlich i Krzysztof Konkoleski, który na Ochotnika napisał przedmowę do książki Dziennik Snajpera, o której dzisiaj będziemy mówić. Mamy na to 44 minuty, nie będzie żadnej muzyki w trakcie naszej rozmowy. No, musimy zacząć od początku, od pytania, jak się zostaje korespondentem wojennym?
Słyszałem pytanie, ale bardzo słabo. Czy Adamie możesz zrobić coś, żeby tutaj u mnie było lepiej słychać w telefonie?
Zaraz mamy, mój rozmówca pyta, czy możemy coś, panie Marcinie, zrobić, żeby, rozumiem, głos wychodzący od nas był bardziej słyszalny w telefonie. A teraz jak jest? Jest lepiej?
Jest tak samo. No, postaram się skupić na pytaniach. Jeśli chodzi o to pierwsze, korespondentem wojennym, to w moim przypadku było to, taka droga była też właściwie ochotnicza. Ja trafiłem do gazety Nowej w Zielonej Górze. To było takie wydawnictwo, które należało do biznesmena Aleksandra Polańskiego, świętej pamięci. Skupiło bardzo zacne grono redaktorskie, ale nie dziennikarzy. Tam był tylko jeden dziennikarz z wykształceniem w tym kierunku, a reszta pracowników, współpracowników to byli artyści. To byli poeci, pisarze, artyści słowa mówionego.
Pamiętam wielu z nich, to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe osobowości.
Tak. No, jeśli chodzi o mnie, to pracę zaproponował mi Konrad Stanglewicz.
Aha.
Który wiedział, że ja przebywam właściwie tak stale w ówczesnym Związku Sowieckim. Zaczęło się od reportaży takich ogólnych, nie dotyczących wojen. A kiedy wybuchła wojna w Abchazji, ja tam się udałem również ze względów rodzinnych, ponieważ mam rodzinę na Kaukazie. No i trafiłem tam w środek tych wydarzeń. Zacząłem o tym pisać. No i ta tematyka wciągnęła mnie na tyle, że pojechałem na wojnę do Jugosławii, a później zaowocowało to pobytem rocznym na wojnie w Czeczenii.
O Czeczenii będziemy osobno rozmawiać, bo to jest związane z książką Dziennik Snajpera. A ile w twoich wyjazdach na wojny było, że zacytuję, w ślad za tobą zresztą, Williama Yatesa, takiego marzenia własnego, skrytego?
No ja przede wszystkim chciałem pisać. Zawsze chciałem pisać. Już w latach licealnych coś tam, jakieś próby miałem. No i siłą rzeczy. Wojna w tamtym czasie w Abchazji wydała mi się czymś no najbardziej inspirującym, dostarczającym tematów, które dla piszącego mogły zaowocować dobrym materiałem. A tak chyba taką inspiracją kierują się dziennikarze, poszukują ciekawych wydarzeń. Ja nie zdawałem sobie sprawy, czym jest wojna. Dopóki nie zobaczyłem po raz pierwszy miasta zniszczonego przez wojnę i to miasta przepięknego, mówię o Suchumi, Abchazja jest jedną z najpiękniejszych w ogóle krain na świecie ze względu na swoje położenie, klimat, roślinność, krajobraz. To wszystko było zniszczone. No więc to zderzenie, prawda, tego, co jest pięknem i tego, co człowiek z tym pięknem może zrobić, to zaowocowało tekstami, które później chciałem kontynuować już w innych miejscach.
To nawiążmy już do samej Czeczenii. Twoje związki z Czeczenią były, a może są nadal wyjątkowe. Temu miejscu na ziemi i zamieszkującym je ludziom poświęciłeś, o ile dobrze policzyłem, tu się zastrzegam, jeśli nie, to poprawnie, aż 7 książek. Co się na to złożyło?
To było od pierwszej chwili poczucie jakiejś wyjątkowej jedności losów naszych, polskich, z losami tego narodu kaukaskiego. Ja ich nawet gdzieś nazwałem Polakami Kaukazu. I również oni odczuwają taką jakąś duchową więź z nami. Podziwiają nasze powstania. No przede wszystkim może z racji tego, że mamy wspólnego wroga odwiecznego, Rosję. Oni są co 50 lat tak przykładnie byli masakrowani przez Rosję carską, później w czasach komunistycznych. No i ta ostatnia masakra w latach 94-96 i później w 2000. No to jest kolejny rozdział tej narodowej, historycznej tragedii. Ja mam związki z Czeczenami również rodzinne.
O!
Ponieważ siostra mojej babki rodzonej była żoną czeczeńskiego mułły. Stało się to w latach 50. Ona przebywała w Łagrze, gdzieś pod Krasnojarskiem. Tam też był ten mułę, no i właściwie ona umierała. I to, że ten człowiek tam się znalazł, podał jej rękę, uratowało jej życie. Zaraz później, w 56 roku, zostali zwolnieni z Łagru. No i przyszli na świat moi wujowie, którzy są wychowani w wierze muzułmańskiej i są Czeczenami. Pół Czeczenami, pół Polakami, ale mentalnie oczywiście są Czeczenami.
Wspomniałeś o tych trudnych, no delikatnie mówiąc, trudnych losach Czeczenów, zaraz to rozwiniemy. Za czasów stalinowskich ten naród był eksterminowany, oni byli przesiedleni ze swojej rodzinnej ziemi. Dlaczego twoim zdaniem losy Czeczenów i Rosjan skrzyżowały się tak dramatycznie? No bo przecież tak, Rosjanie skolonizowali między innymi Kazachów, Uzbeków, Tadżyków, Inguszów, pozostałości Sarmatów w Osetii, ale ich nie eksterminowali. Czy dlatego, że wśród Czeczenów nie wygasł ten wolny duch dawnej Iczkerii, czy coś dużo więcej?
No ja myślę, że to jest podstawowa właśnie przyczyna tej takiej nieokiełznanej nienawiści Rosjan do Czeczenów. Właśnie do tej nacji na Kaukazie. Wszystkie inne są do zaakceptowania. Wszystkie inne, z wszystkimi innymi można sobie ułożyć jakoś, prawda, czy skorumpować, czy obłaskawić. Natomiast u Czaczenów jest ten duch wolności, niezależności, brak pokory. To jest bardzo dumny naród. Oni mają swój system wartości, zwany adatem. To jest system honorowy, zupełnie unikalny. Nie do pogodzenia z mentalnością rosyjską, która bierze się jeszcze z lat pańszczyźnianych. Mhm. Tak, mentalność właściwie takich niewolników.
Jeśli pozwolisz, to ja jeszcze o to zapytam.
Państwo, to państwo jest dla nich wartością, za którą są gotowi umierać, ale umierają nie jako wolni ludzie, jako ludzie zniewoleni.
Mm-hmm. W książce Dziennik Snajpera jest bardzo wiele ciekawych spostrzeżeń historiozoficznych i jeśli pozwolisz, wrócimy jeszcze do tych rozważań na temat mentalności Rosjan. Ale jeszcze chciałbym zapytać o parę rzeczy dotyczących tych trudnych, tych dramatycznych relacji między Rosjanami a Czeczenami. Na przykład było też tak, że zanim Rosjanie zabili prezydenta Czeczenii Dżohara Dudajewa, to ludzie z ich służb specjalnych zaatakowali szpital Czerwonego Krzyża w Nowych Atagach i tam zamordowali obsługę międzynarodową tego szpitala. No, po to, żeby rosyjska propaganda mogła to zrzucić na Czeczenów. Później weszła do Czeczenii Federalna Armia Rosyjska i zaczęła mordować cywilów. W Samaszkach na przykład Rosjanie wymordowali kilkuset nieuzbrojonych mieszkańców tej wioski. Trochę pogłębię poprzednie pytanie. Czy Czeczeni byli dla Rosjan ludźmi niższej kategorii, że w tak okrutny sposób można było tam prowadzić wojnę?
Ja myślę, że wręcz odwrotnie. To wszystko wynika z kompleksu, z poczucia niższości.
Jednak.
Przeciętny Rosjanin oczywiście on nie wgłębia się w te kwestie czeczeńskiej archeologii czy wychowania, ale podświadomie oni, tak jak Polaków, nienawidzą Czeczenów za to, że oni mają w sobie ten duch niezależności, że nie można ich złamać. Z tym właściwie każdy mężczyzna w Rosji się styka, bo prawie każdy przechodzi przez armię. Mhm. I w każdej jednostce są Czeczeni. Oni są rozpraszani i jest to zabieg celowy. Znaczy nie wiem, jak jest teraz, a tak było po prostu za czasów komuny. Każda kompania, dowódca każdej kompanii bardzo chciał mieć u siebie jednego Czeczena, ponieważ ten Czeczen trzymał w kompanii porządek. Oni się nigdy nie podporządkowali takiej fali, jaka panuje w armii sowieckiej i pewnie w każdej innej armii.
Mhm, taka diedowszczyna, jak oni to tak nazywali.
Diedowszczyna, tak. No więc tam była ta diedowszczyna, a nad tym wszystkim był Czeczen, który w kompanii rządził. Nigdy Czeczen nie wziął do ręki miotły czy szmaty. Nigdy. To on wolał iść do aresztu, czy być skazany przez sąd wojskowy, ale nie zajmował się takimi czynnościami, które należały do kobiet. I to o tym w armii doskonale wiedziano. No więc już chociażby to, prawda, że każdy mężczyzna wiedział, że Czeczena złamać nie można. No więc trzeba próbować. Trzeba próbować na przykład bombardując bezbronne wioski.
A są w dzienniku Snajpera niebanalne rozważania o Rosji. Trochę już zacząłeś o tym mówić, a teraz bardzo mi zależy na tym, żebyśmy ten temat pogłębili. Na przykład rozważania, że jedną z najwybitniejszych pozycji rosyjskiej literatury współczesnej jest książka Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa Pietuszki. Napisałeś, że to podróż przez mózg chory na Rosję. No, nie da się również przejść bezrefleksyjnie obok innej twojej myśli. Pozwolisz, że zacytuję. Rosjanie potrafią zrozumieć tylko wolność zbiorową, zaś wolność indywidualna nie mieści się w ich logice. No i to, że Rosjanie żyją w niewolniczym nihilizmie. W takim razie skąd to się bierze? Czy to są jakieś tradycje turańskiej Azji w mentalności Rosjan?
No, wydaje mi się, że postawiłeś celną diagnozę. Tych przyczyn takich spustoszeń w mentalności no, należy chyba szukać właśnie w tych wiekach minionych, kiedy oni zostali zbiorowo zgwałceni przez ordę tatarską, prawda?
Mm-hmm.
Tam były księstwa, ale książę musiał oddać swoją córkę czy żonę, jeżeli ona się spodobała jakiemuś tam tatarskiemu watażce, prawda?
Mm-hmm.
Później oni z tego się zrzucili to jarzmo, ale założyli sobie następne jarzmo tej carskiego samowładztwa. I to
też w takim azjatyckim stylu.
Którego inne państwa nie znały po prostu. A w Europie myśmy mieli liberum veto, mieliśmy wolną elekcję, a u nich zmiana cara to mogła się odbyć tylko drogą zastosowania trucizny.
No tak, tak. A później przecież mamy Rosję Lenina i Rosję Stalina. No
to już jest to zniewolenie, to my znamy, bo oni to przynieśli do nas, prawda?
Tak.
Jakaż to była wolność.
No to wiesz,
ale jednocześnie ten naród tak dotkliwie doświadczony potrafił pokonać największą potęgę ekonomiczną Europy i pić szampana pod bramą brandenburską. To pili ci ludzie.
No właśnie, ta wolność zbiorowa, tak? Zaś wolność indywidualna, jak piszesz, nie mieści się w logice Rosji. Stawiasz
czyli
tu taką. No właśnie, stawiasz taką kropkę odwieczny narodowy kołchoz. Pojawia się też w książce takie pytanie, czym jest Rosja dla Czeczeńców i odpowiedź, to państwo niewolników. Czyli stąd się biorą te konflikty.
To jest absolutne takie właśnie przekonanie powszechne, ugruntowane. No i stąd ta rosyjska nienawiść do Czeczenów.
Dziennik Snajpera to książka straszna i piękna zarazem. Ja czytałem ją przez 5 dni, delektując się, o ile można się również delektować czymś strasznym albo czymś okrutnym. Czy według ciebie ma rację Ernst Jünger, którego przywołujesz, kiedy mówi, że wojna może być straszną rozkoszą, której trzeba zakosztować, dopóki jest?
Nie ma racji. To jest taki, powiedziałbym, literacki bardzo zachwyt. Ernst Jünger zakosztował wojny w okopach I wojny światowej. To był człowiek, który prowadził konno defiladę wojsk Wehrmachtu w Paryżu, ale później był Stalingrad, później był Kursk. No i ci rosyjscy żołnierze w waciakach, którzy pili szampana pod bramą brandenburską. I o tym już nie pisał.
Mm-hmm.
Zajął się wojną z sząszczami.
Czyli wyleczyli go trochę z tej strasznej rozkoszy.
Proszę?
Być może ci ludzie w waciakach, ci Rosjanie, wyleczyli go trochę z odczuwania tej strasznej rozkoszy.
Wyleczyli go bardzo radykalnie, tak. Zajął się kolekcjonowaniem żuków, które zresztą mordował, jak przystało, na dobrego Niemca. Przy pomocy, zdaje się, cyjankiem się morduje te okazy etymologiczne, prawda?
Wróćmy do dziennika Snajpera. Obrazy wojny w tej książce są przejmujące. Bardzo tak mnie to uderzyło. Przypomniałem sobie, czytając ten tekst, obrazy Goi. Z jednej strony w dzienniku Snajpera pojawia się taka scena. Czarny kawior na śniadanie w dawnym hotelu Arena, opustoszałej siedzibie rządu Zagajewa, a dookoła miasto Grozny w ruinach i psy ogryzające trupy rosyjskich żołnierzy. Czy to taki typowy roller coaster dla wojny, czy też no to są tylko takie incydenty?
No z całą pewnością wojna dostarcza każdego dnia wrażeń i podmiot, które w innych okolicznościach, warunkach są nieosiągalne, niedostępne. Właściwie to jest jakaś nierzeczywistość. Mm-hmm. Oczywiście nie cały czas, bo
jasne.
Działania takie bojowe, walka, to jest niewielki jakimś tam margines tego czasu, który nazywamy wojną. To jest przede wszystkim codzienne życie. W okopach, gdzieś w bazie, w ukryciu. Bo żołnierz musi być cały czas ukryty, bo żołnierz rozpoznany, namierzony, no to już jest żołnierz martwy. Front polega na tym, że okopy czeczeńskie są, powiedzmy, po jednej stronie Arguna ukryte w lesie, po drugiej stronie Arguna są okopy rosyjskie. Dzieli te dwie linie ziemia niczyja. Teraz, żeby podejść, wykonać jakąś akcję bojową, no to podejmuje się specjalne działania, jakieś wypady, ale to jest rzadkość. No, wojna to przede wszystkim jest życie okopowe.
I to brzmi niezwykle zaskakująco dla konsumentów filmów wojennych, gdzie wszystko rozgrywa się w walce.
To nie ma nic wspólnego z filmami, które oglądamy.
Jasne. Bohater twojej książki, Władysław Wilk, mówi tak. Wojny nie można zrozumieć, czytając o niej w gazetach. Okazuje się, że oglądając filmy także nie da się tej wojny zrozumieć. To ja chciałbym zapytać, jaką wiedzę o człowieku można wynieść z wojny? Czy można zrozumieć ludzkość, pomijając wojnę w jej losach? Bo również nad tym Władysław Wilk się zastanawia.
No to są zagadnienia, które rozważali najwięksi myśliciele. Weź książkę Lwa Tolstoja, Wojna i pokój, 4 tomy, i tam nie znajdziesz tej odpowiedzi. Tolstoj szukał jej w takim eseju o wojnie, ale tam też tego nie ma. Zadaje pytania. Przytacza argumenty, prawda? Jakieś odrzuca argumenty, które przemawiają na korzyść wojny. Uznaje je za sofizmaty. Na przykład, że w każdej ludzkiej klęsce można znaleźć czynnik pożyteczny.
Tak.
Albo, że wojny zawsze istniały i dlatego zawsze muszą istnieć. No więc odpowiedzi nie ma. Może to jest...
Dobrze, to podrążę jeszcze dalej. Dotykamy rzeczy niezwykle wrażliwych, rzeczy, o których się mówi bardzo trudno, zwłaszcza komuś, kto wojnę widział z bliska, tak jak ty. I ja to rozumiem też powściągliwość w odpowiedziach. Ale czy idąc na wojnę i ocierając się wiele razy o śmierć, Nie trzeba jakoś zracjonalizować sensu tej wojny. Na przykład Władysław Wilk, bohater dziennika Snajpera, zauważa, że zabijać nie wolno, lecz wojna wykracza poza dziedzinę praw boskich i ma swój porządek w naturze człowieka. Nie jest więc człowieka zaprzeczeniem, jest człowieka dramatem i ostateczną próbą. Czy po tym wszystkim, czy w ogóle można wierzyć w sens wojny sprawiedliwej, na przykład w obronie wolności, wiary, rodziny, w obronie słabszych? I czy można ze spokojnym sumieniem strzelać do napastników?
Ja uważam, że można i trzeba. Mhm. Jest coś takiego jak aksjologia wojny. Tym się zajmował ojciec Józef Bocheński, dominikanin.
Niezwykła postać zresztą.
Filozof, tak, wykładowca i rektor Uniwersytetu w Wesselburgu. A jednocześnie żołnierz.
Tak.
Ułan w wojnie z bolszewikami, później w grupie Polesie Kleberga pod Kockiem i pod Monte Cassino. Więc
tak jest.
Poznał to od podszewki. I już abstrahując od tego fundamentalnego pytania, prawda? Czy wojna jest częścią natury człowieka?
Tak.
Bocheński pisze o właśnie wojnie słusznej, prawda? I jako jedyny przykład takiej wojny podaje obowiązek obrony ojczyzny. I muszą wtedy zachodzić okoliczności odpowiednie. On je wymienia trzy. A więc słuszna sprawa, prawy zamiar i autorytet właściwej władzy. Te trzy czynniki, jeżeli są spełnione, powodują, że wojna jest słuszna. A podjęcie takiej wojny nie jest, jest obowiązkiem. Jest obowiązkiem obywatela.
Jasne. Dla muzułmanów wojna w Czeczenii była dżihadem, wojną świętą. A czym była dla Władysława Wilka?
Była wojną słuszną. Była wojną słuszną, ponieważ Wilk znalazł się wśród ludzi, którzy spełniali te wszystkie trzy warunki warunkujące słuszność wojny. A więc oni walczyli o swoją ojczyznę.
Jasne.
Mieli za sobą autorytet właściwej władzy, czyli prezydenta, rząd, parlament. To wszystko funkcjonowało. Chociaż Rosjanie później zaprzeczali, że to jest legalne. No i ja pamiętam rozmowę z dowódcą jednego z pułków, najsilniejszych dowódców na tej wojnie, Hamzat Gełajew. On mi powiedział coś takiego. To była wielka i słuszna wojna. Już po wojnie rozmawialiśmy. Jeżeli jesteś dżentelmenem, to zechce wziąć udział w takiej wojnie. Oni to traktowali jako po prostu przywilej. I Rosjanie, Czeczeńcy taki stosunek do wojny obronnej mają. Największą karą nie jest degradacja, nie jest... No tam jest cały katalog kar, jakie można zastosować w wojsku. Największą karą jest pozbawienie kogoś prawa obrony ojczyzny.
Czyli to jest taka część...
W konstytucji.
Czyli to jest część rycerskiego etosu tego ludu.
Rycerski etos, tak. Oni się uważają za współczesnych Spartan.
Walka i wojna to gra o wszystko z własnym losem, mówi Władysław Wilk. Jak silne doznania wyzwala możliwość dotknięcia śmierci? Czy to się nadal pamięta po wielu latach?
No w momencie, kiedy ten moment, kiedy to następuje, emocje są, powiedziałbym, graniczne. To jest takie pytanie egzystencjalne. Być albo nie być. Zabić czy nie zabić, prawda?
Lub zabić czy zostać zabitym.
Nie ma zbyt wiele czasu, żeby to rozważać. W walce to jest mgnienie oka, ale to musi w głowie być już wcześniej.
Napisałeś...
No chyba każdy musi sobie indywidualnie na to odpowiedzieć, to nie ma reguły.
Jasne. Dobrze, nie będę dalej drążył tej kwestii. Napisałeś bardzo mocną książkę, a mnie mocno utkwił w pamięci obraz śmierci kilkunastoletniego chłopca, przeciętego odłamkiem na pół, leżącego na drodze. Ten obraz został zarejestrowany kamerą dziennikarki Hazman Umanowej. W ostatnich minutach agonii ten chłopiec kieruje głowę do kamery, tak pozując strasznie. Nie jestem pacyfistą i nie mówię o bezsensie wojny, bo każda czemuś i komuś służy. Ale zapytam, ile okrucieństwa, potrzebnego i niepotrzebnego, może znieść normalny człowiek?
Nie usłyszałem pytania.
Zapytam, ile okrucieństwa, potrzebnego i niepotrzebnego, może znieść normalny człowiek? Co wynika z twoich obserwacji?
No to znaczy... Nie jesteśmy... No... Są sytuacje, kiedy temu zadawanemu okrucieństwu nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić, prawda? Więc... No więc znosimy to. Znosimy to, że nad bezbronną wioskę przylatują samoloty i rzucają bomby. No tutaj nic nie zależy od nas.
Jasne.
Natomiast jeśli chodzi o zadawanie czyny okrutne, o zadawanie śmierci w sposób okrutny, no to no ja myślę, że to jest wbrew zasadom, które obowiązują walczące strony. To jest zbrodnia.
Wojna to nie tylko krwawa jatka. Wspomniałeś już, że to życie w okopach, to można powiedzieć tak życie normalne, jak można je na wojnie prowadzić. Jest na wojnie czas na rozmowy o sensie życia, o religii, o miłości i przyjaźni. Jeden z bohaterów dziennika Snajpera, Murwan, cytuje starożytnego arabskiego poetę Omara Hayyame, który pięknie powiedział, cytuję: najstraszniejsze, co może cię spotkać, to niegodni ludzie dookoła. Czy wojna twoim zdaniem zmienia ludzi na gorsze, czy tylko wydobywa z nich to, co ukryte?
No więc ja, z moich doświadczeń wynika, że wojna wydobywa cechy szlachetne. Dobro, bohaterstwo. Z tym miałem do czynienia.
Mhm.
Ja nie miałem do czynienia z ludźmi, którzy, z których rodziły jakieś, ujawniały się cechy najgorsze. Takich nie spotkałem. Natomiast no... Ja byłem blisko armii, która miała te wartości etyczne bardzo wysoko postawione i przestrzegano tego. Znaczy, ja do tego stopnia, że kiedy tam głodowaliśmy, nie wolno było wejść do domu i wejść do domu, które były opuszczone w wioskach i wziąć sobie coś do jedzenia. Po prostu do domu się nie wchodziło. Nawet do sadu, żeby zerwać owoce z drzewa. Nie wchodziło się.
Mhm.
Żywność była dostarczana przez odpowiednie służby. Jeżeli z takim pietyzmem się odnosi do cudzej własności, no to tym bardziej do życia, prawda?
No musiałem zadać to pytanie, bo to taki stereotyp. Chciałem to sprawdzić. Najczęściej mówi się, że wojna zmienia ludzi na gorsze. Okazuje się, że nie zawsze. Jest na wojnie również czas, żeby się zachwycić pięknem przyrody. Krzysztof Konkolewski, autor przedmowy do dziennika Snajpera, zwrócił uwagę na urodę twoich opisów przyrody. A mnie to też uderzyło. Przeczytałem wiele książek o wojnie i przyznam się szczerze, właściwie uderzyło mnie to podczas czytania twojej książki, że niewiele w nich było zachwytu nad pięknem świata. No, u ciebie jest inaczej. Czy to ma związek z przeżyciami, gdy, nie wiem, mocno się odczuwa ulotność i kruchość życia, a może po prostu wzrok myśliwego widzi więcej niż oko mieszczucha?
No, te straszne obrazy, które można zobaczyć, nie przekreślają piękna pejzażu, w którym to się dzieje. Ja byłem w najpiękniejszych miejscach na ziemi, które były niszczone przez wojnę. Na przykład w Jugosławii, byłem w dawnej Jugosławii, trafiłem na wojnę w Krainie. To jest kraj, no, przypominający trochę Czeczenię, górzysty. I zwłaszcza pamiętam takie wydarzenia w miejscu, gdzie Korana tworzy jeziora plitwickie. Każdemu miłośnikowi filmów o Winnetu znane są te pejzaże, te obrazki, prawda? Jeziora i kaskady, które je łączą na wielu poziomach. No i w momencie, kiedy Serbowie wypędzili z krainy Chorwatów, zaminowali te kaskady i od jednego z nich, który tam mieszkał w wiosce przy tych kaskadach, usłyszałem, że jeżeli trzeba będzie to oddać znowu Chorwatom, to oni to wszystko wysadzą w powietrze i zniszczą, żeby to się nie dostało Chorwatom, że będzie płynąć tylko Korana. Później trafiłem, czy wcześniej, nie pamiętam już w tej chwili, do Abchazji. No to jest jedna z najpiękniejszych krain na ziemi. Nad Morzem Czarnym, wąski pas lądu porośnięty wspaniałą roślinnością śródziemnomorską. Palmy, eukaliptusy, cytrusowe sady i zaraz góry wysokie ze szczytami w śniegu. To wszystko spalone, zniszczone, przewalcowane przez czołgi, przez artylerię. No i Czeczenia też, bardzo piękny kraj. Tam, gdzie ja trafiłem, to był odcinek frontu między Szatoj i Tumkale, już w wysokich górach. Przełom Arguna przez takie niesamowite urwiska w skałach, wyrzeźbione przez wodę. No bardzo piękne miejsca. Trudno pozostać obojętnym na to, mimo że obok się toczy wojna i nie można się za bardzo rozglądać, bo właśnie jest to niebezpieczeństwo.
Jeszcze jedno pytanie chciałbym zadać, wręcz muszę zadać. A pierwszych 7 zdań w dzienniku Snajpera uderza nie tylko zwięzłością opisu, a daje też przekonanie, że trzyma się w rękach niezwyczajną książkę, a później, dopiero później okazuje się, że to mało powiedziane. Jak powstawała ta książka?
Ja prowadziłem dziennik. Do Czeczenii pojechałem jako wysłannik kilku gazet, z którymi zawarłem umowy. I tam w Groznym spotkałem się z dziennikarzem ówczesnej prasy poznańskiej, nie pamiętam w tej chwili gazety, Piotr Grochmalski. Dzisiaj to jest profesor Uniwersytetu w Toruniu. zajmujący się sprawami bezpieczeństwa. Wtedy był dziennikarzem, zresztą miał jakiś epizod zielonogórski. I ponieważ chcieliśmy się koniecznie dostać do oddziału Szamila Basajewa, pokonaliśmy konno góry, które nas dzieliły właśnie od tego odcinka frontu. No tam się zainstalowaliśmy na jakiś miesiąc. Później Piotr wyjechał. Wyjechał dlatego, że ja postanowiłem zostać. Że w innym charakterze niż dziennikarz. Prowadziłem wtedy cały czas dziennik. No i ten epizod, o którym mówisz, to było nagłe uderzenie Rosjan, którzy złamali jakiś tam układ pokojowy zawarty, żeby Jelcyn mógł przeprowadzić wybory w Rosji. On wtedy się dogadał z Czeczenami, wojna została zawieszona. Jak tylko wybory się skończyły, przeleciały samoloty z nienacka, no i zaczęły bombardować te wioski. Dlatego chyba o tym mm-hmm.
Tak. Spoglądam na zegar. Ponad 40 minut naszej rozmowy szybko minęło. Bardzo ci dziękuję i mam nadzieję na kolejną rozmowę w sposobnej chwili, już nie o wojnie, o twoich innych książkach. Mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie.
Dziękuję.
Moim i Państwa gościem był Mirosław Kuleba, prozaik i reportażysta, laureat 3 lubuskich Wawrzynów Literackich, korespondent wojenny w Abchazji, Jugosławii i Czeczenii. A już za chwilę usłyszymy Andrzeja Pieszchałę i Grzegorza Bugaja, a my spotkamy się ponownie po wiadomościach około 13:05.
Niedziela z kulturą.
Alfabet kultury Andrzeja Pieszchały. S jak Słomka. Bronisław Słomka, poeta, pisarz, autor słuchowisk, członek Związku Literatów Polskich. Urodził się 1 września 1937 roku w Nowym Targu. Zmarł 3 czerwca 2007 roku. Pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Barlinku, gdzie na stałe mieszkał. W 1959 roku debiutował opowiadaniem pod tytułem Zakochani z ulicy Kamiennej na łamach Gazety Spółdzielczej. W latach 1960-64 był nauczycielem szkoły ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Myśliborzu. Krótko kierował Domem Kultury. Następnie od roku 1967 był pracownikiem Wojewódzkiego Zarządu Kin w Szczecinie. Od 1 lutego 1967 roku do września 1980 pracował jako dziennikarz w Głosie Szczecińskim i tygodniku Morze i Ziemia. Potem w Ziemi Gorzowskiej. Od 1981 roku jako sekretarz redakcji, a od 1986 do 1989 jako redaktor naczelny. Kolejną jego redakcją była Gazeta Lubuska, gdzie od 2000 do 2004 roku był kierownikiem oddziału w Barlinku. Następnie wrócił do Szczecina, do redakcji Kuriera Szczecińskiego. Przez 9 lat, od 1992 do 2000, był prezesem Stowarzyszenia Literackiego PROM w Gorzowie i redaktorem naczelnym polsko-niemieckiego pisma literackiego PROM Die Fahre, członek Związku Literatów Polskich od 1969 roku. Wydał książki Karuzela, powieść, Poznań 1969, Trzy kroki do nieba, powieść, Poznań 1973, Gulliver, powieść, Poznań 1975, Cygan na ślepym koniu, opowiadania, Poznań 1976, Mrówka, powieść, Szczecin 1980, Talizman, powieść, Szczecin 1987, Woźnica z ptakiem na ramieniu, proza poetycka, Gorzów 1995. Autor słuchowisk wyemitowanych w polskim radiu. Złoty zegar, Szczecin 1963, Ten, który przyszedł, Szczecin 1964, Tylko pan, kapitanie, Szczecin 1965, Babcia, Zielona Góra 1979, Tu na ciebie poczekam, Szczecin 1979, Duży chłopiec, który wie co robi, Zielona Góra, Komin, Zielona Góra, Błądzi się tylko w w złą pogodę, Zielona Góra, 1979. Na podstawie słuchowiska Ten, który przyszedł w 1982 roku, powstał film telewizyjny w reżyserii Jana Chodakiewicza z udziałem Franciszka Trzeciaka i Zygmunta Malanowicza. Jego utwory tłumaczono na niemiecki, rosyjski i łotewski. Otrzymał Nagrodę Kulturalną Wojewody Gorzowskiego. Bronisław Słomka przez całe zawodowe życie związany był z dziennikarstwem w jego formule podstawowej. Pracował w terenie, rozmawiał z ludźmi, gromadził informacje, pisał reportaże. Ten rodzaj pracy dawał mu okazję do poznania wielu ludzi, do wniknięcia w ich kłopoty, radości, rozczarowania i marzenia. Jego znakomite reportaże rozsiane są po szpaltach starych gazet szczecińskich i lubuskich, ale ważniejsze, że zgromadzone do nich materiały stały się podstawą książek. W książkach tych realny świat małych miasteczek zachodniej Polski ma wymiar baśniowy, bo jak powiedział, zawsze wydawało mi się, że świat, który oglądam, zasługuje na opisanie albo skomentowanie z punktu widzenia poety, podpatrującego ludzi i zdarzenia przez jakieś szczegółowe pryzmaty, przez szkła, które pewne rzeczy przejaskrawiają, zaś inne tonują tak, że zapis świata jest jakby nierealny. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych oraz słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury pod redakcją Krystyny Kamińskiej.
Ze świata popkultury.
Sporo zeszły weekend, a i do dzisiaj temat jeszcze nie ucichł, mówiło się o wynikach plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Zainteresowanie było rekordowe, mimo to Kapituła postanowiła nie wyłonić zwycięzcy. Konkurs, który przez lata był zabawą z językiem i służył refleksji nad nim, stał się w tym roku areną walki na słowa, a tego faktu nie możemy i nie chcemy akceptować. Najczęściej zgłaszane były słowa wulgarne, wyśmiewające konkretne osoby, poglądy, postawy lub płeć, czytamy w oficjalnym komunikacie. Na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko polityka na S oraz słowa od jego nazwiska utworzone. Na drugim miejscu jest nazwa stygmatyzująca popularne imię żeńskie, którego zwycięstwo wykluczyliśmy tydzień temu. Na trzecim miejscu jest czasownik pochodzący od nazwy instytucji organizującej plebiscyt, wyrażający sprzeciw uczestników wobec naszej decyzji. Na czwartym i piątym miejscu są hasła znane z ulicznych demonstracji, zawierające słowa wulgarne na W oraz J, czytamy dalej. Wyróżnienie otrzymało jednak słowo to zależyzm, jako ciekawe formalnie i interesująco zdefiniowane.
Zależy mi.
I jeszcze coś dla fanów polskiego komiksu. Pierwsza część o przygodach Kajko i Kokosza została opublikowana w 1972 roku w Wieczorze Wybrzeża. Później autor, Janusz Chrysta, przeniósł opowieść do świata młodych. Przypomnę, że głównymi bohaterami są dwaj wojownicy, Kajko i Kokosz, którzy służą kasztelanowi Mirmiłowi. Bronią osady, która notorycznie atakowana jest przez zbójcerzy. Ich przywódcą jest krwawy hegemon. Ważną postacią jest również smok Miluś. A ważną informacją jest to, że jedna z największych platform filmowych ogłosiła pierwszą polską oryginalną serię animowaną. Przygody Kajko i Kokosza zostaną przeniesione na ekran. Każdy odcinek będzie mówił o innej historii. Dla producentów z polskiej strony wybór był podobno oczywisty, bo ci bohaterowie to niezwykle istotny element naszej popkultury. Poza tym na ich przygodach wychowały się kolejne pokolenia. Co więcej, producenci uważają, że Kajko i Kokosza polubią widzowie na całym świecie. Prace już ruszyły. Autorem projektu w postaci jest Sławomir Kiełbus, którego Janusz Chrysta mianował swoim następcą, a za produkcję odpowiada studio animacji, którego prace były niejednokrotnie nagradzane na festiwalach filmów animowanych, a znamy ich m.in. z takich seriali jak Kicia Kocia, Wiking Tapi czy Żubr Pompik. Premiera Kajko i Kokosza planowana jest na przyszły rok. Dodam, że kilka lat temu powstała krótka animacja, ale delikatnie mówiąc, nie cieszyła się wielkim powodzeniem.
Dawno, dawno temu był sobie gród. Takie willowe osiedle otoczone kołkami. Mieszkali w nim dwaj bardzo dzielni wojowie. Na ekranach kin w filmie Kajko i Kokosz.
Dziś 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez reżim Jaruzelskiego, a już za chwilę równie krwawa i tragiczna 50. rocznica grudnia 1970. To dla przypomnienia szczególnie młodym ludziom, historycznie nieświadomym do końca. Póki jeszcze w ramach swoistej dyktatury głupoty i ignorancji nie odwrócono wektorów tych tragicznych wydarzeń. To też dziś proponuję lekturę historyczno-analitycznej pozycji autorstwa doktora Roberta Spałka, sygnowanej przez Instytut Pamięci Narodowej na licencji Moskwy wokół Gomułki i Bermana i innych 1943-1970. To jest wprawdzie praca naukowa, co gwarantuje jednocześnie jej rzetelność i kontekstowość, to też nie dziwi ta obszerna niezwykle bibliografia, 27 stron wśród 595 stron książki oraz solidny indeks nazwisk. Na tę interesującą nad wyraz pozycję składa się 9 rozdziałów plus tajny raport referat Jakuba Bermana jako glossa oraz źródła pierwodruków i mnóstwo przypisów w tekście. Przytoczę zatem tytuły owych 9 rozdziałów. Centralne Biuro Komunistów Polski, z dziejów konfliktów personalno-ideowych w kierownictwie PPR, upadek Gomułki jako element powstania PZPR, bez jednoosobowej dyktatury, Bierut, Berman, Mintz, śledztwa i procesy rozliczeniowe wyższej kadry Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Jakub Berman, polityczny emeryt w materiałach Służby Bezpieczeństwa, narodowiec, reformator, antysemita, prawdziwy komunista, o 9 latach przywództwo Władysława Gomułki, zawodowy i prywatny portret charakterologiczny pierwszego sekretarza i rozdział 9 w miejsce epilogu. A teraz oddajmy na moment głos autorowi, Robertowi Spałkowi, który w stosownym wprowadzeniu pisze tak oto. W książce na licencji Moskwy opowiadam o ludziach, którzy wraz z końcem II wojny światowej objęli w Polsce władzę z obcego sowieckiego nadania. Narrację osnułem wokół życiorysów, działań i charakterów Władysława Gomułki i Jakuba Bermana, dwóch polityków Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bez wątpienia ważnych figur 70-letniej historii komunizmu w Polsce. Zwięźle mówiąc, pierwszy z nich był najdłuższy, rządzącym powojennym przywódcą partyjnym i de facto państwowym, a drugi stał się jednym z wpływowych reżyserów rzeczywistości politycznej sprzed roku 1956, nazywanym niekiedy nawet szarą eminencją polskiego stalinizmu. Koniec cytatu. A na zakończenie wyimek z recenzji profesora Jerzego Eislera. Nieczęsto widzi się tak dogłębnie przemyślaną koncepcję książki. Mimo że nie jest to klasyczna synteza Polski Ludowej, to jednak ma jej pewne elementy. Jestem przekonany, że fachowcy PRL-iści będą ją czytali z dużą satysfakcją i niemałym pożytkiem. Można się bowiem z tej publikacji wiele dowiedzieć na poziomie faktografii. Można w niej natrafić na ciekawe autorskie hipotezy i interpretacje. Można wreszcie, czytając ją, podejmować intelektualną polemikę z autorem. Dodajmy od razu, że poziom i zakres tej polemiki daleko nie dla wszystkich jest dostępny. To też polecam serdecznie uwadze Państwa, to ważna wiedza, szczególnie dla młodych, choć dalece nie tylko. Robert Spałek na licencji Moskwy wokół Gomułki, Bermana i innych 1943-1970, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020.